Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Premier Mateusz Morawiecki przedstawił szczegóły dotyczące szczepień przeciw COVID-19. Szef rządu poinformował, że Polska złożyła zamówienie na 45 milionów dawek szczepionki. Wskazał, że są widoki na to, by szczepienia rozpoczęły się od lutego.
Prezes Rady Ministrów podkreślił też, że szczepionki będą dobrowolne, darmowe, a większość z nich będzie dwudawkowa. Mówił też o szczegółach procesu szczepienia.
Jak będzie wyglądał proces szczepień? Będzie zorganizowany w prosty sposób. Rejestracja online przez internet dla tych, którzy będą sobie tego życzyli. A dla tych, którzy nie chcą się taką metodą posłużyć, będzie możliwość również zgłoszenia metodami tradycyjnymi. Następnie punkt drugi, zgłoszenie do punktu szczepień. Sam moment zaszczepienia pierwszego, punkt trzeci i punkt czwarty po 21 dniach powtórzenie szczepienia. Logistyka całych szczepień jest procesem skomplikowanym. Dlatego zajmujemy się nią od końca października. Budujemy odpowiednie modele operacyjne.
W pierwszej kolejności zaszczepieni zostaną pracownicy ochrony zdrowia, mieszkańcy domów opieki, służby mundurowe oraz osoby starsze. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że poprzez szczepienie możemy przerwać łańcuch zakażeń i ochronić swoich bliskich.
Dodał, że na szczepienia powinniśmy patrzeć jako na mechanizm ochrony miejsc pracy. Chodzi o otwarcie restauracji, hoteli i całej turystyki.
Do końca tego tygodnia ma być opracowana strategia szczepień, która będzie konsultowana z ekspertami. W grudniu ma ruszyć akcja informacyjna.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy uważa, że ustawa ułatwiająca zatrudnienie lekarza spoza Unii Europejskiej jest wysoce szkodliwa. Według OZZL ustawa zwiększy deficyt lekarzy w Polsce oraz doprowadzi do obniżenia poziomu świadczeń zdrowotnych.
W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił nowelę, która przewiduje m.in., że pielęgniarki, ratownicy medyczni i lekarze spoza Unii będą przyjmowani do pracy na uproszczonych zasadach.
W uzasadnieniu regulacji argumentowano to potrzebą wzmocnienia kadr medycznych w związku z pandemią koronawirusa.
Realizacja tej ustawy przyniesie wiele negatywnych skutków nie tylko dla pacjentów, ale całego systemu ochrony zdrowia, podkreśla Zdzisław Szramik, wiceprzewodniczący OZZL.
Według zapisów tej ustawy można nawet na podstawie oświadczenia, że się posiada dyplom, zostać zatrudnionym jako lekarz. Ci ludzie nie mają żadnych wiarygodnych dokumentów, które potwierdzają kwalifikacje i praca będzie wymagała nadzoru kogoś, kto jest już sprawdzony. Ja osobiście mogę powiedzieć, że takiego nadzoru się nie podejmę i jeżeli chodzi o polskich lekarzy, myślę, że nikt nie będzie ryzykował czegoś takiego, żeby za czyjąś niewiedzę czy brak sprawy, brak znajomości poruszania się w polskim systemie organizacji ochrony zdrowia, żeby za to odpowiadać.
Zarząd Krajowy OZZL wezwał rząd do bezzwłocznego wycofania się ze szkodliwych rozwiązań i podjęcia konstruktywnego dialogu.
Strona społeczna chce stworzenia trwałych warunków zapewniających odpowiednią liczbę pracowników medycznych w Polsce.
Zdecydowana większość senatorów poparła przyjęcie bez poprawek noweli ustawy zakładającej, że niedziela 6 grudnia będzie niedzielą handlową. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta.
Uchwałę o przyjęciu ustawy bez poprawek poparło 86 senatorów. 8 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Wcześniej wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka oraz senator PiS Jan Maria Jackowski złożyli poprawki do ustawy. Te jednak nie uzyskały akceptacji senatorów. Poprawka senatora PiS sprowadzała się do utrzymania obecnego stanu prawnego, czyli do tego, aby niedziela 6 grudnia była niehandlowa. Z kolei zmiana, jaką proponowała Morawska-Stanecka, przyznawała tym, którzy będą pracować 6 grudnia, dodatek w wysokości 150% wynagrodzenia za każdą godzinę pracy oraz dzień wolny do odebrania. Nowela w przyjętym kształcie zakłada, że niedziela 6 grudnia będzie handlowa. To oznacza, że w tym miesiącu będą aż 3 niedziele, w które będziemy mogli zrobić zakupy. 6, 13 i 20 grudnia. Dodatkowa niedziela handlowa ma pozwolić na rozładowanie przedświątecznego tłoku w sklepach, a także zwiększyć zarobek sprzedawców. Przekonuje szefowa Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej, senator Maria Koc.
To jest jednorazowa decyzja dotyczy tylko niedzieli przedświątecznej. Z uwagi na fakt, że przez kilka ostatnich tygodni sklepy, oprócz spożywczych czy też budowlanych, były zamknięte, a czas przedświąteczny jest taki, że jednak robimy dużo zakupów. Są to prezenty, różne zakupy potrzebne na święta. No więc trzeba po prostu zapewnić Polakom możliwość dokonania tych zakupów, ale jest to jednorazowa zmiana. Niedziele wszystkie w przyszłym roku pozostają niedzielami wolnymi od handlu.
W związku z epidemią koronawirusa i nowymi obostrzeniami we wszystkich placówkach handlowych istnieje wymóg noszenia maseczek ochronnych. Sklepy mają obowiązek udostępnić klientom w czasie zakupów rękawiczki jednorazowe oraz płyny do dezynfekcji rąk. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Kierowcy stwarzali zagrożenie dla zdrowia i życia pasażerów warszawskich autobusów. Tak wynika z kontroli Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzonej w 4 przedsiębiorstwach wykonujących przewozy w ramach stołecznej komunikacji.
Dochodziło m.in. do łamania przepisów, głównie związanych z przekroczeniami norm czasu pracy. Brakowało też aktualnych badań technicznych pojazdów.
Tak zwane kontrole krzyżowe we wszystkich firmach realizujących przewozy autobusowe w stolicy były rezultatem wypadku na moście Grota Roweckiego w połowie czerwca.
Sprawdzane było m.in., czy kierowcy autobusów komunikacji miejskiej nie pracują równocześnie w kilku firmach i czy są przestrzegane normy czasu pracy.
Wyniki przedstawił na konferencji prasowej główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur. Podkreślił, że są one zatrważające. W każdej firmie były naruszenia.
W tych wszystkich firmach wykryliśmy około 500 naruszeń. Z tego w pierwszej firmie 445. Niestety dochodziło do rażących przypadków łamania norm czasu pracy, przekraczania tych norm. Kierowcy jeździli przemęczeni, stwarzając zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa przewożonych pasażerów. Jak jeden z kierowców pracował? Tylko 2 dni w ciągu 2 miesięcy pracy miał wolne. 2 dni nie pracował, resztę dni pracował albo w jednej firmie, albo u 2 przewoźników. 17 dni pracował jednocześnie u 2 przewoźników.
Wszczęto także postępowanie wobec Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Niewykluczone, że w tym przypadku również zostaną nałożone kary finansowe.
Na wspólnej konferencji prasowej przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury oraz Inspekcji zaapelowali o odpowiedni nadzór nad firmami, które świadczą usługi komunikacyjne.
Kierownictwo Ministerstwa Rodziny ogłosiło laureatów konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. Wydarzenie odbyło się w sieci ze względu na pandemię koronawirusa. W tym roku wyróżnienie trafiło do 150 podmiotów.
Minister Rodziny, Polityki Społecznej Marlena Maląg podkreśliła, że ekonomia społeczna to szczególna misja, która jest oparta na wsparciu i pomocy drugiemu.
Tutaj bardzo ważny jest wynik ekonomiczny, ale nie jest on najważniejszy. Najważniejsze jest to, jakim wsparciem otoczymy poprzez właśnie działania konkretne osoby potrzebujące, osoby bez pracy, osoby niepełnosprawne i to Państwo czynicie każdego dnia. Serce rośnie, kiedy widzimy, że w ostatnich 2 edycjach było tych znaków przydzielonych 97. Dzisiaj w tej edycji 2020 roku będzie ich aż 150.
Minister rodziny zapowiedziała też, że priorytetem jest stworzenie pierwszej ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej, która wyznaczy odpowiednie kierunki. Rozstrzygnięcie konkursu wpisuje się w 4. Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej.
Sam konkurs jest realizowany w ramach projektu System Certyfikacji Znakami Jakości dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i Jednostek Samorządu Terytorialnego. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych.
Obrońcy życia podkreślają, że próby zgłaszania referendum w sprawie tzw. aborcji to zaprzeczenie idei społeczeństwa obywatelskiego.
Za taką inicjatywą opowiada się m.in. były lider PO Grzegorz Schetyna, który twierdzi, że Platforma powinna mieć inicjatywę polityczną w sprawie tzw. aborcji.
Jego zdaniem jednym z pomysłów jest ogólnopolskie referendum, które mogłoby zastąpić, jak to określił, zdemolowany przez prezesów PiS i Trybunału Konstytucyjnego kompromis z 1993 roku.
Schetyna opowiada się też za współpracą całej opozycji nad nową umową społeczną z kobietami. Jednak propozycję referendum w sprawie aborcji krytykuje nawet część posłów PO.
To pomylona inicjatywa, mówi wprost Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.
Trybunał Konstytucyjny 22 października orzekł, że aborcja eugeniczna jest sprzeczna z Konstytucją, która każdemu człowiekowi zapewnia prawo do życia. To jest artykuł 38 Konstytucji, która właśnie została przyjęta nie przez Trybunał, nie przez Parlament, ale właśnie przez obywateli w referendum konstytucyjnym. To w 1997 roku większość społeczeństwa opowiedziała się, żeby taki artykuł był w obowiązującej Konstytucji. Więc w tej chwili próba zgłaszania jakiejś propozycji referendum jest zaprzeczeniem idei społeczeństwa obywatelskiego. To właśnie obywatele polscy w zdecydowanej większości w 1997 roku orzekli, że chcą, żeby w Konstytucji był zapis, że każdy człowiek ma prawo do życia.
Z cenną inicjatywą wychodzą też obrońcy życia. W środę odbył się w sieci kolejny bezpłatny webinar, tym razem poświęcony tematyce rozwoju dziecka w łonie matki oraz o dwóch ofiarach aborcji, matce i dziecku.
Terminarz spotkań i zapisy na webinary są dostępne na stronie stowarzyszenia.
Ojciec Święty Franciszek podkreślił, jak ważną inicjatywą jest Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Będzie on obchodzony w najbliższą niedzielę w Polsce. Papież podziękował w Watykanie wszystkim za zaangażowanie w to dzieło.
Ojciec Święty Franciszek, zwracając się w trakcie audiencji generalnej do Polaków, zachęcił też do zawierzenia siebie Matce Najświętszej.
Saluto cordialmente i Polaki.
Serdecznie pozdrawiam Polaków. Drodzy bracia i siostry, w tych dniach przeżywamy nowennę niepokalanej. Zawierzajmy siebie Matce Słowa Wcielonego, którą Bóg zachował od wszelkiej zmazy grzechu. Niech nas strzeże od zła i będzie znakiem niezawodnej nadziei. W przyszłą niedzielę w Polsce będzie obchodzony Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Polecam Wam to ważne dzieło i dziękuję wszystkim, którzy angażują się na rzecz sąsiadujących kościołów w duchu braterskiej miłości. Niech Bóg Wam błogosławi.
Kolejna papieska audiencja odbyła się bez udziału wiernych w bibliotece Pałacu Apostolskiego. Podczas katechezy Ojciec Święty rozważał bardzo ważny wymiar modlitwy, jakim jest błogosławieństwo. Jak wskazał, Bóg nieustannie obdarza nim człowieka i świat.
Papież zachęcał też, by każdy z nas błogosławił bliskich i innych ludzi. Jak wyjaśnił, błogosławieństwo posiada szczególną moc, która towarzyszy przez całe życie temu, kto je przyjmuje i usposabia serce człowieka, by dało się Bogu przemienić.
A wideo z audiencji Ojca Świętego można obejrzeć na portalu internetowym Radia Maryja.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.